Zapraszam na herbatę. Herbata Utopijcy, blogspot.com.
Halo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam w piątym odcinku Herbaty Utopijcy, odcinku nieco spóźnionym, gdyż przeszkodził mi w nagrywaniu, a przede wszystkim w wysyłaniu do sieci podcastu Wyjazd Weekendowy. Następny odcinek jednak powinien już bez przeszkód ukazać się w piątek. Wtedy też powrócimy na jakiś czas, na moment, zobaczymy, do tematu herbacianego. Dzisiaj natomiast wciąż piję yerba mate. Dzisiaj jest to pajarito. Pajarito, czyli ptaszek. Pajarito jest to paragwajska yerba z plantacji Lauroraz. Jest to yerba o smaku bardzo wyrazistym, mocnym i ziemistym. Była to jedna z dwóch pierwszych yerb, jakie piłam po przerzuceniu się z delikatnych mate green z herbaciarni na takie mocniejsze, bardziej klasyczne już. Za pierwszym razem moja opinia była taka, że jest to yerba wypalająca kubki smakowe, że jest masakrycznie mocna. Dzisiaj, po paru miesiącach, wróciłam do pajarito. Już nie uważam, że wypala kubki smakowe. Jest mocna w smaku, to na pewno. Jednak piłam też mocniejsze. Być może takie wrażenie bierze się z tego ziemistego posmaku. Myślę, że to on sprawia, że nie jest to łatwa yerba na początek. Chociaż podejrzewam, to też zależy od tego, czego się ktoś spodziewa. Na pewno warto jest ją spróbować. Jeżeli jest to jedna z pierwszych yerb, radziłabym się nie sugerować, jeżeli nie podejdzie. Po prostu sprawdzić inne, delikatniejsze yerby i spróbować dopiero po jakimś czasie pajarito. Bardzo ładnie pobudza, chociaż moim zdaniem Nobleza Gaucha pobudza lepiej. Być może nie jestem tu obiektywna, jako że Nobleza Gaucha jest moją ukochaną yerbą. Przynajmniej w tej chwili, co jakiś czas mi się to zmienia. Co jakiś czas odkrywam nowe gatunki yerby. Co jakiś czas zmienia mi się zapotrzebowanie na różne smaki. Pajarito ma natomiast bardzo ładne i ciekawe zestawy firmowe. Czy to z Palo Santo, czy z Guampu z rogu. W tej chwili skorzystałam z wyprzedaży i kupiłam sobie pajarito w puszce metalowej, która ma tę wielką zaletę, że ma wysuwaną szufelkę, taki dziubek, jest zabudowany po bokach, dzięki któremu bardzo łatwo nasypuje się yerbę do matero. Nic się nie rozsypuje. Myślę, że trzeba byłoby się naprawdę postarać, żeby z tego rozsypać. Jest to bardzo wygodne, a także ładne. Przywiązuję się do rzeczy, lubię różne gadżety i mi to bardzo odpowiada. Tydzień temu rozdawałam moją ostatnią bambusową bombilię. Pojedzie ona do Tomaszka, jak już jako pierwszy się zgłosił w komentarzach. Jeszcze jej nie wysłałam, za co bardzo cię długo przepraszam. Na pewno zrobię to we wtorek, czyli 9 czerwca. Obiecuję, tak, że nie będę miała już wymówki. No, mam nadzieję, że się spodoba. Dostaniesz też parę próbek yerby, którą aktualnie mam. Więc liczę na odpowiedź z twojej strony co do tego, jak ci to pasuje. Zachęcam do nagrania recenzji audio. Wtedy mogłabym ją umieścić tutaj w moim podcaście. Myślę, że to byłoby również ciekawe. A w każdym razie mam nadzieję, że będzie smakować.
Oh, No, jadziem.
I wszystko jasne. Próba mikrofonu. Zaprasza Robert Kessling.
Tydzień temu opowiadałam o historii uprawy yerba mate. Skończyłam na Wielkiej Wojnie, na rozwiązaniu zakonu jezuitów, na tym, jak zabrali ze sobą tajemnicę uprawy yerba mate. Dzisiaj opowiem dalszą część. W połowie XIX wieku francuski lekarz i naturalista, znany jako Bonpland, zaczął robić badania naukowe nad yerba mate, nad tym, jak się jej używa, jak się ją uprawia. Odwiedził Paragwaj w roku 1820 i 21. Ubiegał się tam o pozwolenie na badania roślin. Jednak obawiano się, że te jego badania przeszkodzą w monopolu na uprawę yerba mate. Dlatego został osadzony w więzieniu. Wypuszczono go dopiero w roku 1829, kiedy to zainterweniował Alejandro Humboldt i rząd francuski. Przez wiele lat nie udało się plantatorom usystematyzować hodowli yerby mate, czy też może raczej ostrokrzewu paragwajskiego. Dopiero w 1896 roku Federico Neumann w kolonii Nueva Germania w Paragwaju otrzymał kiełkujące nasiona. To wszystko było tak bardzo trudne, dlatego że nasionka yerby są okryte bardzo twardą skorupką i Federico Neumann pomyślił, że należy moczyć te nasionka w gorącej wodzie, żeby kiełek mógł się wydostać. Jezuici robili to w inny sposób. Karmili nasionami mate drób. W przewodzie pokarmowym ptaków ta skorupka ulegała zmiękczeniu, nasiona w środku zostawały nietknięte. I tak na plantacjach wysiewano ptasi kał, w którym znajdowały się nasiona yerby. W 1903 roku w San Ignacio w prowincji Misiones założono pierwszą plantację, której hodowano matę nowymi sposobami. Teraz już nie byli to Indianie czy jezuici, ale rolnicy i gaucho, czyli kowboje południowoamerykańscy. I to właśnie oni zaszczepili w miastach zwyczaj picia yerba mate i sprawili, że był to napój ogólnokrajowy. W połowie XX wieku nastąpił gwałtowny rozwój upraw yerba mate. Na przykład w prowincji Misiones mieszkało wtedy 40 tysięcy kolonistów, aż 25% z nich uprawiało ostrokrzew paragwajski. Byli to również Polacy, którzy przypłynęli do Argentyny w pierwszej fali emigracji razem z kolonistami z Ukrainy i zostali osiedleni w prowincji Misiones, przede wszystkim w ośrodkach Apostoles i Azara. Bardzo aktywnie zabrali się za uprawę yerby. Do dzisiaj wiele plantacji, wiele fabryk jest w rękach ich potomków. Najbardziej znaną postacią był chyba Julian Szychowski. Założył on gospodarstwo La Cachuera. Do dzisiaj produkuje się tam markę Amanda. Jest ona bardzo popularna. Mogę potwierdzić również, że smaczna. Jego syn Jan otrzymał w 1985 roku pośmiertnie order yerba mate, które nadało mu Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj ta firma jest jedną z czterech największych firm produkujących yerbę w Argentynie. Bardzo ciekawą sprawą, jeżeli chodzi o historię yerba mate, jest to, że pierwsza próba eksportu jej miała miejsce za czasów już zaboru rosyjskiego. Było to tak, że Teofil Rudzki został wysłany do Warszawy przez swojego ojca, który bardzo ciekawą historią związaną z eksportem yerby do Polski jest próba eksportu jej na tereny zaboru rosyjskiego. Teofil Rudzki został wysłany do Warszawy przez Wosia Saporskiego, który był ojcem polskiego osadnictwa w Brazylii. Teofil Rudzki przybył do Warszawy w roku 1882. Propagował bardzo szeroko matę w całym zaborze rosyjskim. Udało mu się przez wysłannika nawiązać kilka kontaktów handlowych na terenie zaboru, lecz niestety wtedy całą sprawą zainteresowały się władze carskie. Książę Orłow zainterweniował, ponieważ okazało się, że kupcy byli tak bardzo zainteresowani sprowadzaniem yerby, że mogło to zagrozić interesom władz carskich, które handlowały herbatą z Chin. Zostało nałożone na yerbę cło zaporowe i w ten sposób praktycznie uniemożliwiono sprowadzanie i sprzedaż yerby. Te wszystkie informacje przytoczyłam z blogu yerbastory.pl. Myślę, że jeszcze kiedyś wrócę trochę do tego tematu, może nie tyle historycznie, co do samych sposobów uprawy yerby. Teraz jednak będę już kończyć. Bardzo cieszy mnie, że coraz więcej różnych osób komentuje mój podcast. Jest to bardzo miłe, a także budujące. Bardzo motywuje to do nagrywania. Teraz, kiedy sama zaczęłam nagrywać, właściwie dopiero wtedy zrozumiałam, jak bardzo jest to ważne. Bardzo cieszy mnie, że coraz więcej różnych osób komentuje mój podcast. Jest to bardzo miłe, a także budujące. Bardzo motywuje to do nagrywania. Teraz, kiedy sama zaczęłam nagrywać, właściwie dopiero wtedy zrozumiałam, jak bardzo jest to ważne dla podcasterów. Dlatego sama staram się też zawsze komentować to, czego słucham. Nie zawsze jest to od razu, jakby zostanie wypuszczony odcinek, ponieważ czasem słucham po tygodniu czy dwóch dopiero. Zależy, jak to jest czasem. Co ciekawe, zaczęłam też słuchać nowych polskich podcastów. Ja przez jakiś czas słuchałam ich kilku, później przestałam szukać nowych, ponieważ nie wiem sobie dlaczego, po prostu przestałam. A kiedy stwierdziłam, że również będę nagrywała, to zaczęłam bardziej rozglądać się wśród tego, co już jest. Zaczęłam słuchać próby mikrofonu, retro radia, nie tylko dla Orłów, a także Hochlandera i podcast indywidualny. Jeszcze kilka podcastów czeka w kolejce. Na razie nadrabiam archiwalne odcinki tych kilku. A także podcastu Papa Cafe. Myślę, że mogę czystym sumieniem polecić je każdemu. No są zdecydowanie dobre podcasty. Niektóre okazują się rzadziej niż powinny. Tak, jest to pewien przytyk. Aczkolwiek staram się być pełna zrozumienia. No ale cóż, jak już gdzieś pisałam, bardzo przywiązuję się do moich ulubionych podcastów. Nie lubię, kiedy milkną, kiedy nic już nie nagrywają. Tak jak na przykład lubię, kiedy pada, tak jak moje małe radio, gdzie co jakiś czas słyszę deklarację, że powstanie nowy odcinek, a później go nie ma. To jest bardzo przykre. jednak łatwo jest to nadrobić, wystarczy nagrać nowy odcinek, nawet jakby nie były bardzo długie, dać znać, że jeszcze nie koniec, że jeszcze coś będzie. Tak. I tym motywującym, mam nadzieję, akcentem zakończę już na dzisiaj. Posłuchajcie Yomi Aoki, który zaśpiewa nam po japońsku piosenkę. Do usłyszenia.
Stay. Again, I